Gość Radia Gdańsk.
Działacz Konfederacji Ruchu Narodowego Dominik Mazur jest naszym gościem, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ustaliliśmy, bo kolegę bardzo to interesowało, że nie przyjechał pan hulajnogą do Gdańska, z Pruszcza Gdańskiego.
No nie, chociaż sądzę, że mogłoby być to ciekawe w niektórych przypadkach, na przykład jakąś drogą boczną, ale nie, no zimno, może następnym razem.
Przepraszam, że się wtrącę, ale myślę, że byłoby szybciej hulajnogą, zważywszy na to, że są korki w południowych dzielnicach Gdańska.
Tak, to się zgadza, niemniej jednak jesteśmy po Wielkanocy, więc jeszcze osoby są na tyle rozważne, że wzięłyby sobie dodatkowy urlop. A zaraz majówka, więc na razie można jeździć.
Nie ma takiego dramatu wielkiego. Dobrze, tak ale jest. Trzymając się już tej hulajnogi, skoro ją wywołaliśmy, ja takie wymyśliłem retoryczny zwrot, dokąd ta hulajnoga zmierza, ta hulajnoga wyborcza, którą Sławomir Mentzen próbuje się poruszać.
Ta hulajnoga wyborcza, to może zapytam się, do czego pan redaktor teraz dąży tą hulajnogą tutaj?
Ja dążę do tego, żeby wyciągnąć z pana odpowiedź na pytanie, jaki pan prognozuje na przykład wynik wyborczy dla Sławomira Mentzena, albo po co Sławomir Mentzen chce ostatecznie sięgnąć w tych wyborach prezydenckich, na jaki wynik liczy Konfederacja wraz ze swoim liderem w tym głosowaniu zbliżającym się.
Panie redaktorze, no my liczymy oczywiście na wygraną, a najlepiej na wygraną w drugiej turze. Czy to będzie realne, to zobaczymy, jak wyborcy oddadzą swój głos. Oczywiście. Ja widzę, jak pan Sławomir Mentzen pracuje, ile pracy wkłada w tą kampanię. Cieszę się, że teraz pojawi się na Pomorzu. W Pruszczu Gdańskim będzie 4 maja.
Tam widziałem, cała lista miast jest do...
Tak, Sztum, Tczew, Sopot, Gdańsk, Pruszcz Gdański, więc oczywiście jak najbardziej zachęcam, żeby tutaj wziąć udział, spotkać się z naszym kandydatem, porozmawiać, zadać pytanie.
To ja bardzo chętnie, ja się bardzo chętnie spotkam z kandydatem, zadam pytania, porozmawiam, tylko pan by musiał mi pewnie załatwić to, bo właśnie, tak przy okazji już jak pan, tak ten temat wywołujemy, dlaczego Sławomira Mentzena tak mało w mediach i nie ma tych, część kandydatów udziela jednak sporej liczby wywiadów medialnych, a Sławomira Mentzena w zasadzie nie widzimy, trudno takie publikacje znaleźć, to jest taka taktyka celowa przed tą pierwszą turą, unikać mediów?
To nie jest taktyka, przedkłada wyborców. Przed mediami. I uważam, że to jest bardzo rozsądne. Woli się spotkać z wyborcą, porozmawiać z wyborcą, odpowiedzieć na pytania. Oczywiście media są też ważne i pojawia się, ale oczywiście w ograniczonym składzie. Co moim zdaniem jest bardzo dobrze, bo to pokazuje też, jak poważnie podchodzi do tego tematu kampanijnego. Umówmy się. 100 rozmów z mieszkańcami danego regionu, w którym jest, a jedna rozmowa z redaktorem, to jest bardzo duża różnica i ta waga jest o wiele poważniejsza, no bo to wyborcy koniec końców oddają na jego głos. Oczywiście radio, telewizja ma większy zasięg, ale to nadal nie zamieni tak naprawdę tej rozmowy face to face.
No ale to przecież nie o redaktora chodzi i nie o moje zadowolenie z przeprowadzenia lub nie takiej, lub nie zadowolenie z przeprowadzenia lub nie przeprowadzenia takiej rozmowy, tylko o słuchaczy, także Radia Gdańsk na przykład. Chociaż to nie jesteśmy wyjątkiem, bo to też w innych mediach Sławomira Mentzena nie ma. To nie jest tak, że nam odmawia, tylko wszystkim chyba odmawia.
Nie odmawia wszystkim. Pojawia się w tych mediach. No tylko mówię, no jest napięty grafik kampanijny, chce dotrzeć do jak największej ilości wyborców i uważam, że to jest bardzo rozsądne, bo rozmowa właśnie na takim wydarzeniu, gdzie w pierwszej kolejności prezentuje jakieś swoje wartości, chce się przedstawić przed tym wyborcą, a później porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Uważam, że w formie w dalszej mecie jest o wiele bardziej korzystne dla samego kandydata, bo daje się lepiej poznać. W mediach oczywiście te pytania, media pytają nas zawsze o jakieś konkretne sprawy, co na ten temat myślimy. Ja na przykład uważam, że dosyć często ten problem wynika i tutaj na przykład zwrócę taki punkt troszeczkę na debaty prezydenckie.
Te, które się odbyły, rozumiem.
Tak. Na przykład ja mam z debatami zawsze problem, że czas wypowiedzi w trakcie debaty jest bardzo ograniczony. I w tym momencie ja sobie zadaję bardzo proste pytanie. Jak ten wyborca ma poznać profil kandydata, jego wypowiedź, ten pełny wachlarz aspekt jego wypowiedzi, jeżeli on ma tylko minutę, żeby się tylko wypowiedzieć na przykład o danym temacie. To jest wręcz niemożliwe.
W dużej mierze się z panem zgadzam, bo to się kojarzy z takim odpytką, taką brzydkie to słowo trochę, ale tu lecimy raz, dwa, trzy. Dlatego zachęcam do tego, żeby można przyjść do studia Radia Gdańsk na przykład, usiąść swobodnie, porozmawiać. Czasu jest trochę więcej i część przynajmniej swoich poglądów podam przedstawić.
To oczywiście,
zapraszamy, proszę.
Podam to oczywiście dalej do centrali.
Znajdzie
może
się o 8.30. Jo, centrala to już wie od nas, ma taką informację, zapraszaliśmy, także ponawiamy, o 8.30 się czas znajdzie. Myślę, że to można jakoś pogodzić, tak żeby różne interesy zaspokoić, oczywiście. Bo pewnie o 8.30 akurat nie widzę tych tłumów na spotkaniu o poranku, prawda? Gdzieś tam z wyborcami raczej się o tej porze nie organizuje tak wczesnej spotkań z wyborcami.
To znaczy nie organizuje się, tylko jest jeszcze
kampanię dalsza... można prowadzić oczywiście, różne tak. działania podejmować.
Ale jest jeszcze oczywiście dalsza kampania, która też na tym polega. Pamiętajmy też o tym, że pan Mentzen jest posłem, więc on niemniej jednak też nadal pracuje wobec swojego mandatu poselskiego, więc tu trzeba to bardzo mocno podzielić. Ja bardzo podziwiam osobę, która przyjmuje takie wyzwanie, jak właśnie kampanię prezydencką, bo jest to naprawdę bardzo ciężkie.
No jest to na pewno ciężki wysiłek i długa, żmudna, męcząca tak droga. Ale to zaraz jeszcze trochę o tym, co posłowie, nad czym posłowie pracują, pomówimy, ale jeszcze chcę się, proszę, trzymając kampanii prezydenckiej, zapytać pana o to, trochę wyhamowały sondaże, trochę można powiedzieć zadyszkę jakąś chyba kandydat złapał, patrząc na te badania opinii publicznej, które są publikowane. Już był ten moment, że w zasadzie prawie w zasięgu była druga pozycja i mijanka tak zwana z Karolem Nawrockim. Niektórzy tak wróżyli, że to może się wydarzyć, ale chyba już raczej z tej drogi akurat zawrócił kandydat Sławomir Mentzen. Trochę spada to poparcie, trochę wyhamowało. Nie rośnie tak dynamicznie. Biorąc pod uwagę wszelkie badania z ostatnich tygodni, najwięcej zyskuje aktualnie Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen i Rafał Trzaskowski tracą.
Świat pokaże. Czas pokaże. Przecież jeszcze nic nie jest powiedziane. Sondaże to sondaże. Panie redaktorze, jak ostatni raz tutaj byłem u pana, to też właśnie rozmawialiśmy o sondażach. Ja sondażom nie ufam. Bo koniec końców sondaż końcowy jest zawsze przy urnie wyborczej. Co z tego wyjdzie? Nie wiemy. Ja do sondaży podchodzę z bardzo dużą dozą takiego pesymizmu. Bo dużo sondaży jest zamawianych po prostu dla kandydatów i one nam de facto nie mówią nic konkretnie. Co mnie osobiście cieszy tutaj jako z takiego punktu narodowca, to, że na przykład te sondaże panu Trzaskowskiemu spadają, bo to daje jakąś realną szansę chociażby prawicy wygrać te wybory. Co do prawicy, no to ja powiem tak, ja oczywiście tutaj wspieram całkowicie swojego kandydata, niemniej jednak umówmy się w taki sposób, wygra najlepszy. I czy to będzie jeden czy drugi kandydat, uważam długofalowo przynosi dla Polaków i Polek większe korzyści niż właśnie pan Trzaskowski, który no, będzie przedłużeniem tak naprawdę pana Tuska i długopisem jego partii.
Zawsze mnie to, i to nie jest uwaga do pana czy do Konfederacji, ale zawsze mnie to bawi, że kiedy spada, że tak powiem, naszemu kandydatowi, to się kwestionuje sondaże, a jak spada rywalowi, to się cieszy człowiek. To taka uwaga na boku, ale zostawmy to, bo to żadna złośliwość absolutnie. Zostawmy, wróćmy do tego, co pan wywołał po części, do pracy posłów. Wczoraj ważne głosowania w Sejmie, ustawa deregulacyjna, w zasadzie no, 411 posłów podniosło ręce za tymi rozwiązaniami i mowa między innymi w nich o skróceniu czasu kontroli dla mikroprzedsiębiorców, o wprowadzeniu obowiązku doręczeń przedsiębiorcy informacji przed wszczęciem kontroli na przykład. No takie dość istotne zmiany, czy nieistotne? Jak pan to ocenia?
Istotne czy nieistotne, to się okaże, jak ustawa wejdzie i zobaczymy wszystko w pełnej krasie, jak to działa.
No, ale jak przypuszczam, raczej gdyby pan tam siedział wczoraj, to by pan pewnie podniósł też rękę za deregulacją.
Oż oczywiście. Ja jestem całkowicie za tym, żeby deregulować kwestie, które utrudniają Polakom, przedsiębiorcom życie. Tylko teraz jest kwestia taka. Jeżeli, i przepraszam, pozwolę sobie na taką złośliwość, jeżeli pan premier Tusk mówi, że w nocy jest ciemno, to ja i tak bym wyszedł na zewnątrz i sprawdził, czy de facto tak jest. Bo przypominam sobie zawsze te 100 konkretów, które nam obiecał i tam też było bardzo dużo o deregulacjach, a teraz musieli powołać nowy zespół. Wczoraj już tam hucznie ogłosił na X-ie właśnie, że tam mają te 100 ustaw deregulacyjnych, ale co, co z tego wyjdzie, tak koniec końców nie wiemy. I ja się obawiam, że to jest znów zagrywka PR-owa przed wyborami prezydenckimi, żeby coś rzucić. Ja dokładnie działała na tej zasadzie właśnie 100 konkretów, tanie paliwo, kwota wolna od podatku i tak dalej. I teraz dokładnie widzimy to samo. Więc tak, deregulacje są jak najbardziej potrzebne i Konfederacja mówi o tym już od wielu, wielu lat. Proste podatki na przykład. Mniej obciążeń dla przedsiębiorców, ale nikt z tym nic nie robi. I nawet widzimy to, jak my rzucamy jakikolwiek pomysł do Sejmu, no to albo trafia to do zamrażarki, albo wszystkie partie głosują przeciwko. Co jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony chcą deregulować, a z drugiej strony głosują przeciwko, więc to pokazuje po prostu hipokryzję.
Rozumiem. A tak jeszcze trochę łącząc te dwa tematy, które Proszę. Poruszyliśmy, pan by kiedyś chciał do Sejmu trafić? Ma pan jakieś ambicje takiej większej kariery politycznej?
To jest bardzo ciężkie pytanie, bo to jest... Teraz czuję się jak na rozmowie rekrutacyjnej. Co Dobra. Pan chce robić za 5 lat?
Nie, wie pan co, bo ja bym... Albo inaczej to postawię to pytanie, bo tak trochę uderzam do tego, o czym często bardzo pan Sławomir Bentzen mówi na swoich wiecach, o czym mówi podczas spotkań do wyborów, że posłowie to nie robi, że niczym się nie zajmują, że siedzą tylko i nic nie robią i biorą pieniądze za w zasadzie za nie wiadomo co. I w jednym, no bo takie wypowiedzi się pojawiają na wiecach pana Mencena, ale pan też wspomniał dzisiaj, że są trudy kampanii wyborczej, że jest też praca poselska przecież, która także jest męcząca dla Sławomira Mencena. Tak jakiś, ja tu widzę pewną sprzeczność po prostu.
To znaczy, panie redaktorze...
Chodzi mi o to, czy robi ten parlament coś jednak, czy to tylko jest banda nierobów, cytując Sławomira Mencena.
Jest bardzo dużo ludzi, i teraz nie patrzę się w ogóle tutaj pod jakiś pryzmat partii, którzy bardzo ciężko pracują i chcą coś zmienić. Tylko niestety poprzez to, co mamy w Polsce, ten duopol PiS, PO, jak partie podchodzą do rządzenia, to bardzo dużo kwestii po prostu nie może zostać przeprowadzone tak, jak powinna być. I na przykład ja to określę teraz przez pryzmat swojej roli. Ja zarządzam powiatem gdańskim i dla mnie jest ważne to, żeby nie rozmawiać tylko o polityce, tylko de facto pracować. Czyli jeżeli mamy na przykład naszego posła Krzysztofa Szymańskiego, który został wybrany później z okręgu 26, my piszemy interpelacje. My staramy się tu robić interwencje poselskie w naszym miejscu, gdzie de facto możemy coś zmienić i na coś wpłynąć. I to jest ta praca, którą my jako lokalni politycy powinniśmy włożyć. Bo prawda jest też taka, że polityka ogólnopolska bierze się właśnie z tej polityki regionalnej. I to są dosyć często te problemy, które rosną aż do takiego wymiaru. I mało ludzi o tym zapomina. A to, co pan wspomniał, to jest bardzo mądre i tu trzeba po prostu przytoczyć jedną prostą rzecz. Ryba zawsze gnije od głowy. I dokładnie te problemy się zaczynają. I dużo lokalnych właśnie polityków ma bardzo fajne pomysły. Tylko dosyć często dochodzi ten pryzmat polityczny, partyjny i coś się nie udaje zrobić. Co jest smutne. I obojętnie nawet, ja mówię tutaj przez taki o wiele szerszy jeszcze pryzmat tego wszystkiego, bo my rozmawiamy z każdym politykiem na te tematy. I na przykład, co mi się bardzo podoba, że Pruszdański, brakuje nam tam szpitalu. I tutaj większość tych lokalnych, regionalnych polityków jest zgodne z nami, że tak, trzeba coś zrobić.
Że powinien ten szpital zostać...
Tak, jak najbardziej. Otworzony, tak? Bo po prostu do Gdańska mamy bardzo daleko. Korki, te wszystkie sytuacje, więc ten dojazd jest utrudniony. Widzimy przecież, że na Pomorzu porodówki się coraz bardziej zamykają. Do Tczewa jest daleko. Mamy oczywiście nasze pogotowie, no ale one nie działa. I rozmawiając nawet
funkcjonuje, działa.
W tej formie działa pod punktem, że działa jako takie, ale rozmawiając z mieszkańcami, którzy nam notorycznie mówią, że idąc do tego pogotowia są odsyłani i wysyłani na SOR, no to pod tym kątem raczej nie działa. Ja oczywiście nie kwestionuję tej pracy, tego pogotowia, bo oni robią też dobrą robotę, dzięki Bogu, że są, ale tutaj trzeba pójść właśnie w tą stronę. Ale widzimy też bardzo dużo innych rzeczy. Na przykład ja ostatnio rozmawiałem w formie, mieliśmy w mieście odnośnie tonażu w Pruszczu Gdańskim. była sesja w mieście, gdzie można było przyjść i sobie porozmawiać. I ja tam na przykład rzuciłem pomysł, dlaczego na przykład miasto nie pomyśli o tym, żeby wykorzystać bardziej młodych do rozwiązania pewnych problemów. I na przykład zakorkowanie miasta. Dlaczego nie pójść do Uniwersytetu Gdańskiego czy na Politechnikę, na dział urbanistyki i na przykład rzucić im taki konkurs, że rozwiążcie nam problem w Pruszczu Gdańskim z korkami, popatrzcie się, gdzie są wąskie gardła, dajcie rozwiązanie i na przykład dostaniecie takie dofinansowanie naukowe. Super sprawa, można to zrobić. Jest to proste.
Teoretycznie, szybkie. A w praktyce?
No,
kto potem da pieniądze na to, żeby te rozwiązanie wprowadzić na przykład? No, z pustego i Salomon nie naleje, jak mówi powiedzenie.
O, no nie wiem, czy takie puste. Przecież na przykład Pruszcz Gdański pod punktem finansowym nie ma jakichś tam dużych problemów i sądzę, że na pewno na taki budżet coś by się znalazło. Trzeba to tylko mądrze rozegrać i domyślam się, że nawet bardzo dużo mieszkańców. I teraz zrobię taką odważną postawię tezę, że bardzo dużo mieszkańców Pruszcza Gdańskiego prawdopodobnie rzuciłoby się na taką rzutkę, jeżeli de facto miasto by poszło w taką stronę i chciało na przykład takie coś zrobić. Bo ludzie cierpią właśnie w sprawie tych korków. Miasto cały czas stoi i dosyć często jest tak, że o 8 rano, żeby wyjechać i gdzieś dojechać na czas, no to jest ciężkie. Zobaczymy, czy ten tonaż faktycznie teraz rozwiąże te problemy, bo to dopiero weszło od niedawna.
Tutaj pan ma na myśli kontrolowanie tonażu pojazdów, które przejeżdżają.
Tak, wjazd ciężarówek jest ograniczony teraz do pewnego tonażu w Pruszczu Gdańskim od pewnego fragmentu do pewnego fragmentu. Jeżeli jakaś ciężarówka chce wjechać, musi dostać zgodę i licencję, czyli to się zgłasza znów w Urzędzie Miasta. Ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, czy to rozwiąże te wszystkie problemy korków w Pruszczu. Zobaczymy.
Nie oceniam. Tak sobie myślę o tej propozycji, którą pan rzucił i myślę sobie, jedni by powiedzieli, dobra, coś tam się dorzucimy, a inni by powiedzieli, ale okej, nam już bardzo dużo zabrano z podatków, w ramach podatków, to jest nasza zrzutka na wszelkie problemy i w ramach tego oczekujemy od władz rozwiązania. Ale tutaj się zatrzymamy i wrócimy kiedyś do tych wątków i do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję. Dziękuję słuchaczom za słuchanie nas. No i do następnego razu. Ale również zachęcam Państwa właśnie, bo teraz jest budżet obywatelski. Więc zachęcam,
w Pruszczu Gdańskim.
W Pruszczu Gdańskim, dokładnie. Więc zachęcam słuchaczy, którzy pochodzą z tego regionu, żeby zgłaszali pomysły. No i również zachęcam na spotkanie właśnie z naszym kandydatem 4 maja, żeby się pojawić. Ale również też na spotkanie otwarte z Krzysztofem Przymańskim już 15 maja.
My do aktywności obywatelskiej zachęcamy zawsze, a pan tego kandydata zachęci, żeby tutaj do nas przyszedł i z nami porozmawiał. I teraz już kończymy. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Gość Radia Gdańsk.
Dominik Mazur z Konfederacji Ruchu Narodowego był naszym gościem. Rozmawiał Kuba Kaługa za 12 minut 9.